Gdy tylko wkroczyli do gwarnego i smrodliwego obozu, między ogniska, wozy i szałasy, natychmiast stali się ośrodkiem zainteresowania wszystkich zgromadzonych tu zbiegów, których były dobre 200, a może nawet i więcej. Zainteresowanie zaprocentowało szybko i w sposób trudny do uwierzenia. Nagle ktoś krzyknął, nagle ktoś zawył, nagle ktoś rzucił się komuś na szyję, ktoś zaczął się dziko śmiać, a ktoś równie dziko szlochać. Powstało potężne zamieszanie z kakofonii męskich, damskich i dziecięcych wrzasków. Trudno było początkowo wywnioskować, o co idzie, ale wreszcie rzecz się wyjaśniła. Dwie z wędrujących wspólnie z nimi kobiet z Kernow odnalazły oto w obozie męża i brata, o których mniemały, że nie żyją lub zaginęli bez wieści w wojennej zawierusze. Radości i łzom nie było końca.
Coś podobnie banalnego i melodramatycznego,
rzekł z przekonaniem Jaskier, wskazując palcem wzruszającą scenę.
Może zdarzyć się tylko w prawdziwym życiu. Gdybym spróbował w ten sposób zakończyć którąś z moich ballad, wykpiono by mnie bez litości.
Niechybnie,
potwierdził Zoltan.
Wszelakoż cieszy jakoś taki banał. Lżej sercu, kiedy komuś dola podarzy, miast wciąż ujmować. No, baby mamy tedy z głowy. Wiedlim, wiedlim, aż dowiedlim. Chodźcie, nie ma co tu stać.
Wiedźmin miał przez chwilę ochotę zaproponować wstrzymanie się z odejściem. Liczył bowiem, że któraś z kobiet uzna za stosowne i zechce choćby słowem wyrazić krasnoludowi wdzięczność i podziękowanie. Poniechał jednak, bo nic na to nie wskazywało. Rozradowane spotkaniem kobiety przestały ich w ogóle zauważać.
Na co czekasz?
Zoltan spojrzał na niego bystro.
Aż cię w podzięce kwieciem obsypią? Miotkiem pomarzą? Zabierajmy się, nic tu po nas.
Masz niewątpliwą słuszność.
Nie uszli daleko. Powstrzymał ich piskliwy głosik. Dogoniła ich piegowata dziewczynka z walkoczykami. Była zdyszana, w ręku dzierżyła zaś spory bukiecik polnych kwiatów.
Dziękuję wam,
zapiszczała,
żeście się opiekowali mną i braciszkiem i mamą, że byliście dla nas dobrzy i w ogóle. Nazrywałam dla was kwiatków.
Dziękujemy,
powiedział Zoltan Chilaj.
Jesteście dobrzy,
dodała dziewuszka, wkładając do buzi koniec warkocza.
Ja wcale nie wierzę w to, co mówiła stryjna. Wy wcale, a wcale nie jesteście plugawe podziemne karzełki. Ty nie jesteś siwy odmieniec z piekła rodem, a ty, wujku Jaskrze, wcale nie jesteś wrzaskliwy Indor. Nieprawdę mówiła stryjna. A ty, ciociu Mario, nie jesteś żadna gamratka z łukiem, tylko ciocia Maria. I ja ciebie lubię. Dla ciebie nazrywałam najładniejszych kwiatków.
Dziękuję,
powiedziała Milwa lekko zmienionym głosem.
Wszyscy dziękujemy,
powtórzył Zoltan.
Hej, Percival, plugawy podziemny karzełku, dajże no dziecku na pożegnanie jakiego gościńca. Coś na pamiątkę. Nie masz w której kieszeni jakiego zbędnego kamienia?
Mam! O, trzymaj, panie Neszko. To jest glinok semian berylu. Popularnie zwany szmaragdem,
dokończył krasnolud.
Nie mądź dziecku w głowie, i tak nie spamięta.
Ale śliczny, zieloniutki. Dziękuję bardzo, bardzo.
Baw się na zdrowie.
Nie zgub,
mruknął Jaskier.
Bo kamyczek wart jest tyle, co mały folwark.
Nie tam.
Zoltan zatknął na kołpaku otrzymane od dziewczynki buławatki.
Kamień jak kamień, o czym tu gadać. Bywaj w zdrowiu, dziewuszko. A my chodźmy, siądziemy gdzie przy brodzie, poczekamy na Brujsa, Jazona, Wardę i innych. Lada chwila winni nadciągnąć. Dziwne, że ich tak długo nie widać. Zapomniałem im, cholera, odebrać kart. Założę się, że siedzą gdzieś i rżną w gwinta.
Koniec trzeba zaobroczyć,
powiedziała Milwa.
I napoić je. Chodźmy ku rzece.
Może trafi się też dla nas jakaś ciepła strawa,
dodał Jaskier.
Percival, rozejrzyj się po obozie i zrób użytek ze swego nosa. Zjemy tam, gdzie najsmaczniej gotują.
Ku ich lekkiemu zdumieniu dostęp do rzeki był zagrodzony i strzeżony. Pilnujący wodopoju chłopi zażądali po groszu od konia. Milwa i Zoltan wściekli się nie na żarty, ale Geralt, nie życząc sobie awantury i związanego z nią rozgłosu, uspokoił ich, a Jaskier wyłożył wygrzebane z dna kieszeni monety. Wkrótce odnalazł się Percival Schuttenbach, posępny i zły.
Znalazłeś żarcie?
Gnom wysmarkał się i wytarł palce w runo przechodzącej obok owcy.
Znalazłem, ale nie wiem, czy będzie nas stać. Tutaj za wszystko wołają zapłaty, a ceny, że proszę siadać. Mąka i krupy, koronę za funt. Talerz cienkiej zupy, dwa noble. Garnuszek złowionych w Chotli wiunów kosztuje tyle, co w Dillingen funt wędzonego łososia.
A obrok dla koni?
Miarka owsa talara.
Ile?
Wrzasnął krasnolud.
Ile?
Ile, ile?
Warknęła Milwa.
Koni spytaj ile. Padną, gdy im trawę szczypać każemy. Tu zresztą i trawy nie ma.
Z oczywistymi faktami nie było sposobu dyskutować. Nie pomogły też ostre targi z dysponującym owsem wieśniakiem. Chłop odebrał Jaskrowi resztkę grosza, odebrał też kilka wyzwisk Zoltana, wcale się zresztą nimi nie przejmując, ale konie z ochotą wsunęły łby w worki z obrokiem.
Cholerne żerstwo!
Wrzeszczał krasnolud, wyładowując złość ciosami lagi w koła mijanych wozów.
Dziwne, że oddychać tu pozwalają za darmo. Nie wołają po pół groszku od wdechu. Albo piątaka od zrobionej kupy.
Wyższe potrzeby fizjologiczne,
oświadczył zupełnie poważnie Regis,
są wycenione. Widzicie tę rozpiętą na kijach płachtę? I chłopa, który stoi obok? Frymarczy wdziękami własnej córki. Cena do uzgodnienia. Przed chwilą widziałem, jak przyjął kurę.
Źle wróżę waszej rasie, ludzie.
Rzekł ponuro Zoltan Chivay.
Każde rozumne stworzenie na tym świecie, gdy popadnie w biedę, nędzę i nieszczęście, zwykło kupić się do pobratymców, bo wśród nich łatwiej zły czas przetrwać, bo jeden drugiemu pomaga. A wśród was, ludzi, każdy tylko patrzy, jakby tu na cudzej biedzie zarobić. Gdy głód, to nie dzieli się żarcia, tylko najsłabszych się zżera. Proceder taki sprawdza się u wilków. Pozwala przetrwać osobnikom najzdrowszym i najsilniejszym. Ale wśród ras rozumnych taka selekcja zazwyczaj pozwala przetrwać i dominować największym skurwysynom. Wnioski i prognozy wyciągnijcie sobie sami.
Jaskier zaoponował gwałtownie, rzucając znanymi mu przykładami na jeszcze większe zdzierstwo i interesowność krasnoludów. Ale Zoltan i Percival zagłuszyli go. Jednocześnie i donośnie, imitując wargami, przeciągły odgłosy towarzyszące pierdzeniu, co u obu raz uznawane było za wyraz lekceważenia argumentów adwersarza w dyspucie. Kres kłótni położyło nagłe pojawienie się grupki chłopów, prowadzonych przez znanego już im łowcę wampirów, starca w filcowej czapce.
My względem chodaka,
powiedział jeden z wieśniaków.
Nie kupujemy!
Warknęli unisono krasnolud i gnom.
Idzie o tego, któremuście łeb rozbili,
wyjaśnił prędko drugi chłop.
My jego żenić zamyślaliśmy.
Nie mam nic przeciwko temu,
powiedział gniewnie Zoltan.
Wszystkiego mu życzę dobrego na nowej drodze życia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności.
I mnóstwo małych chodaczków,
dodał Jaskier.
No, panowie,
powiedział wieśniak.
Was firleje się trzymają. A jak my jego teraz żenić mamy? Kiedy on po tym, jak go w rozum natłukliście, kołowaty cały. Dnia od nocy nie odróżnia.
No, aż tak źle przecie nie jest,
burknęła Milwa, patrząc w ziemię.
Widzi mi się, że już mu lepiej. Dużo lepiej się ma, niż się z samego rana miał.
Nie wiem ja, jak się chodak z samego rana miał,
odparował chłop.
Ale oby co widziałem, jak stał przed chołoblą sztorcem postawioną i prawił tej chołobli, że kraśna z niej dziewka. Ot, co tu dużo gadać, krótko rzeknę. Zapłaćcie głowszczyznę.
Co?
Jak rycerz chłopa ubije, ma głowszczyznę zapłacić. tak w prawie stoi.
Nie jestem rycerzem.
Wrzasnęła Milwa.
To po pierwsze.
Poparł ją Jaskier.
Po drugie, to był wypadek. Po trzecie, Chodak żyje. Nie może być zatem mowy o głupszczyźnie, a co najwyżej o nawiązce, czyli basarunku. Ale po czwarte, nie mamy pieniędzy.
To konie oddajcie.
Ejże!
Oczy Milwy zwęziły się złowrogo.
Chybaś zbiesił się, Kmiotku. Bacz, byś nie przeholował.
Kurwa mać!
Zaskrzeczał feldmarszałek Duda.
Ot, utrafił ptak w samo sedno.
Rzekł przeciągle Zoltan Czivaj, poklepując zatknięty za pas toporek.
Wiedzcie, rolnicy, że ja nie mam najlepszej opinii o matkach osobników, którzy myślą wyłącznie o zarobku. Nawet jeśli zarobić się ma na rozbitym łbie swojaka. Ruszajcie precz, ludzie. Jeżeli odejdziecie bezzwłocznie, obiecuję, że nie będę was gonił.
Nie chcecie płacić? Niech nas wyższa władza rozsądzi.
Krasnolud zgrzytnął zębami i już sięgał po broń, gdy Geralt chwycił go za łokieć.
Spokojnie. Tak chcesz rozwikłać ten problem? Pozabijać ich?
Po co zaraz pozabijać? Wystarczy porządnie okaleczyć.
Dość tego do diabła.
Syknął wiedźmin, po czym obrócił się do wieśniaka.
Kto sprawuje tu ową wyższą władzę, o której wspomnieliście?
Starosta nasz obozowy, Hektor Laps, sołtys ze Spalonej Brezy.
Prowadźcie tedy do niego. Dogadamy się jakoś.
On zajęty tera.
Oznajmił wieśniak.
Sąd nad czarownicą odprawia. Ot, widzicie, jakie tam zbiegowisko podle klona? Wiedźmę schwytano, która z wampirzem była w zmowie.
Znowu wampir.
Jaskier rozłożył ręce.
Słyszycie? Oni znowu swoje. Jak nie cmentarz rozkopują, to czarownice łowią. Wampirze wspólniczki. Ludzie! A może miast orać, siać i zbierać, wiedźminami zostaniecie?
Wolne pańskie żarty,
powiedział chłop.
I śmichy. Kapłan tu jest, a kapłan pewniejszy niżli wiedźmin. Kapłan orzekł, że wąpierz zawsze do spółki z czarownicą proceder swój czyni. Czarownica przyzywa upira i ofiary wskazuje jemu, a wszystkim oczy mroczy, żeby nie widzieli nic.
I pokazało się, że w samej rzeczy tak jest.
Dodał drugi.
Wiedźmy wśród nas zdradziecką hodowaliśmy, ale kapłan jej czary przejrzał i teraz ją spalim.
Jakżeby inaczej.
Mruknął wiedźmin.
No cóż, rzucimy okiem na ten wasz sąd i pogadamy z panem starostą o wypadku, który spotkał nieszczęsnego chodaka. Pomyślimy o jakimś stosownym zadośćuczynieniu. Prawda, Percival? Założę się, że jeszcze jakiś kamyczek znajdzie się w którejś z twoich kieszeni. Prowadźcie, ludkowie.
Orszak ruszył w kierunku rozłożystego klonu, pod którym w samej rzeczy czarno było od podnieconych ludzi. Wiedźmin, zostawszy nieco z tyłu, spróbował nawiązać rozmowę z jednym z chłopków, któremu w miarę porządnie patrzyło z oblicza.
Co to za czarownica, którą pojmano? Faktycznie uprawiała magię?
Panie.
Mruknął wieśniak.
Ja tam nie wiem. Dziewka owa to przybłęda, obca. Po mojemu nie całkiem na umyśle zdrowa. Wyrośnięta, a cięgiem jeno z dzieciakami się bawiła. I sama jako dzieciak zagadniesz nime. Ale ja tam nic nie wiem. Bogać wszyscy mówią, że z wąpierzem sprośność czyniła i czary.
Wszyscy oprócz aresztowanej.
Powiedział cicho idący obok wiedźmina Regis.
Bo tak, gdy ją o to zagadnięto, nime. Jak mniemam.
Na szczegółowszą indagację zabrakło czasu, bo już byli pod klonem. Przepuszczono ich przez tłum. Prawda, że nie bez pomocy Zoltana i jego jesionowej lagi. Do drabiny wyładowanego workami wozu przywiązano dziewczynę lat około 16, szeroko rozkrzyżowując jej ręce. Dziewczyna ledwie sięgała ziemi palcami stóp. W chwili, gdy podeszli, odarto jej zgiezła chude ramiona, na co związana zareagowała przewróceniem oczu i głupią mieszanką chichotu i łkania. tuż obok. Rozpalono ognisko. Ktoś porządnie rozdmuchał węgle, ktoś inny brał za pomocą obcęgów podkowy i pieczołowicie umieszczał je w żarze. Nad całym zbiegowiskiem unosił się podniecony krzyk kapłana.
Odła, czarownico! Bezbożna niewiasto! Wyznaj prawdę! Ha! Spójrzcie, jena na nią! Ludzie, opiła się jakiegoś czarciego ziela! Spójrzcie, jeno na nią! Wypisane ma czarostwo na obliczu!
Kapłan był chudy, twarz miał suchą i ciemną jak wędzona ryba. Czarna szata wisiała na nim jak na kołku. Na szyi połyskiwał święty symbol. Geralt nie mógł rozpoznać, jakiego bóstwa, nie znał się na tym zresztą. Szybko mnożący się ostatnimi czasy panteon mało go obchodził. Kapłan musiał jednak bez wątpienia należeć do którejś z nowszych sekt religijnych. Te starsze zajmowały się rzeczami pożyteczniejszymi niż chwytanie dziewcząt, przywiązywanie ich do wozów i judzenie przeciw nim zabobonnej tłuszczy.
Od samego zarania dziejów kobieta wszelkiego zła jest siedliskiem, narzędziem chaosu, wspólniczką spisku przeciw światu i rodzajowi ludzkiemu. Kobietą rządzi jeno cielesna lubieżność. Dlatego tak chętnie demonom służy, by mogła chuć swoją nienasyconą zaspokoić i swe naturze przeciwne żądze.
Zaraz dowiemy się więcej o kobietach.
Mruknął Regis.
To fobia w czystej klinicznej postaci. Świątobliwemu mężowi często musi się śnić vagina dentata.
Założę się, że jest gorzej.
Odmruknął Jaskier.
Głowę dam, że on nawet na jawie nieustannie marzy o zwykłej, bezzębnej. I nasienie rzuciło mu się na mózg.
O, upośledzona dziewczyna za to zapłaci.
Jeżeli nie znajdzie się ktoś,
zawarczała Milwa,
kto powstrzyma tego czarnego turnia.
Jaskier wymownie i z nadzieją popatrzył na Wiedźmina, ale Geralt unikał jego wzroku.
A czegóż, jeśli nie niewieszczego czarostwa, są obecne nasze klęski i nieszczęścia wynikiem?
Wrzeszczał dalej kapłan.
Wszak nie kto inny, a czarownice królów zdradziły na wyspie Thanet. Zamach na króla Redani uchnuły. Wszak nie kto inny, a elfia wiedźma z Dol Blatana nasyłała na nas wieliorki. Widzicie teraz, do jakiego zła przywiodła konfidencja z czarownicami? Tolerowanie ich plugawych praktyk, przymykanie oczu na ich samowolę, ich zuchwałą pychę, ich bogactwo. A kto temu winien? Królowie, zadufani władcy, wyrzekli się bogów, odsunęli kapłanów, odebrali im urzędy i miejsca w radach, a obmierzłe czarownice obsypali zaszczytami i złotem. I mają teraz skutek.
Aha, to tu leży wampir pogrzebany,
powiedział Jaskier.
Myliłeś się, Regis. Tu o politykę, nie o waginę chodzi.
I o pieniądze,
dodał Zoltan Chivay.
Zaprawdę!
Ryczał kapłan.
Powiadam wam, nim staniemy do walki z Nilfgaardem, oczyśćmy wpierw z tych abominacji własny dom! Wypalmy ten wrzód białym żelazem! Oczyśćmy chrztem ogniowym! Takiej, która para się czarami, nie zezwólmy żyć!
Przywiązana do wozu dziewczyna zaśmiała się histerycznie, przewróciła oczami.
Zara, Zara, pomaluśku!
Odezwał się milczący do tej pory posępny wieśniak olbrzymiego wzrostu, dokoła którego kupiła się grupka podobnie milczących mężczyzn i kilka ponurych kobiet.
Do nynie jeno, aby ksyki słyszeli. Ksykać każdy potrafi, wrona nawet. Od was, świątobliwy szacunek, więcej czekać niż od wrony każe.
Negujecie me słowa, starosto Laps? Słowa kapłana?
Nie negusuję ja niczego.
Olbrzym splunął na ziemię i podciągnął zgrzebne portki.
Ta dziewka to sierota i przybłęda. Nikt dla mnie. Jeśli się pokaże, że z wąpierzem jest w zmowie, bierzcie ją, ubijcie! Ale póki mi ja tego obozu starostą, póty jeno winnych karać się tu będzie. Chcecie karać? Wszudy dowód winy, pokażcie!
A, pokażę!
Krzyknął kapłan, dając znak swoim pachołkom, tym, którzy niedawno wkładali podkowy do ognia.
Do oczu pokażę wam, laps i wszystkim obecnym!
Pachołkowie wynieśli z zawozu i ustawili na ziemi nieduży, osmolony kociołek z palonkiem.
Oto dowód!
Ryknął kapłan, kopnięciem wywracając kociołek. Na ziemię chlusnęła rzadka ciecz, osadzając na piasku kawałeczki marchwi, wstążki nierozpoznawalnej zieleniny i kilka małych kostek.
Wiedźma ważyła magiczne konkokcje! Eliksir, dzięki któremu mogła w powietrzu latać do swego miłośnika wampira, by z nim obcować występnie i dalsze zbrodnie knuć. Znam ja czarowników sprawy i sposoby, wiem ja, z czego ten dekokt. Czarownica ugotowała żywcem kota.
Tłum ochnął ze zgrozą.
Makabra.
Wzdrygnął się Jaskier.
Ugotować żywe stworzenie? Było mi żal dziewczyny, ale trochę za daleko posunęła się.
Zawrzyj gębę.
Syknęła Milwa.
Oto dowód!
Wrzeszczał kapłan, podnosząc z parującej kałuży kostkę.
Oto dowód niezbity! Kocia kość.
To ptasia kość,
stwierdził zimno Zoltan Chiva i mrużąc oczy.
Sójki, jak mi się widzi, albo gołębia. Dziewucha trochę rosołu uważyła sobie i tyle.
Milcz, pogański skrzacie!
Huknął kapłan.
Nie bluźnij, bo się bogowie skażą rękami ludzi pobożnych. To wywar Scotta, twierdzę!
Scotta! Niech chybnie Scotta!
Zawrzaśli otaczający kapłana chłopi.
Dziewka miała kota! Czarnego kota! Wszyscy widzieli, że
miała! Gdzie ten kot?
Gdzie ugotowany!
Ugotowany na dekok! Prawda! Czarownica ugotowała kota na dekota! Nie trzeba innego dowodu!
Do ognia z wiedźmą!
A najprzód na męki! Niech wszystko wyzna!
Na męki! Niech wszystko wyzna!
Zaskrzeczał feldmarszałek Duda.
Szkoda tego kota.
Powiedział nagle głośno Percival Schuttenbach.
Ładna była bestia, tuściutka. Futerko lśniące jak antracyt, ślepia niby dwa chryzoberyle. Wąsiska długie, a ogon gruby jak zbójecka pała. Kot jak malowanie. Musiał ci on siła myszów zniszczyć.
Wieśniacy uciszyli się.
A... Wy skąd to niby wiecie, panie gnom?
Bąknął któryś.
Skąd wam wiedzieć, jak ów kot wyglądał?
Percival Schuttenbach wysmarkał się, wytarł palce w nogawkę.
A bo on tam, na wozie siedzi, za waszymi plecyma.
Wieśniacy odwrócili się jak na komendę. Zamruczeli, patrząc na siedzącego na tobołkach kota. Ten zaś, za nic sobie mając powszechne zainteresowanie, zadarł do pionu tylną nogę i skupił się na wylizywaniu sobie zadka.
Ot i pokazało się,
powiedział wśród zupełnej ciszy Zoltan Chivay,
że wasz niezbity dowód kocurowi pod chwost, pobożny mężu. Jaki drugi dowód będzie? Może kocica? Dobrze by było, spikniemy parkę, rozmnożymy, żaden gryzoń do śpichlerza na pół strzelenia z łuku nie podejdzie.
Kilku wieśniaków parsknęło, kilku innych, w tym starosta Hector Labs, otwarcie zarechotało, kapłan spurpurowiał.
Zapamiętam cię, bluźnierco!
Ryknął, mierząc palcem w krasnoluda.
Bezbożny koboldzie! Kreaturo ciemności! Skąd się tu wziąłeś? Możeś i ty z wampirem w konszachtach? Poczekaj, ukażemy wiedźmę. Ciebie weźmiemy na spytki, ale pierwej z czarownicą uczynimy sąd. Włożone już podkowy w węgle. Zobaczymy, co grzesznica wyjawi, gdy jej paskudna skóra zasyczy. Zaręczam wam, że sama się do zbrodni czarostwa przyzna. Trzebaż innego dowodu, jak przyznanie?
A trzebaż, trzebaż.
Powiedział Hector Labs.
Bo gdyby tak wam świątobliwy te podkowy rozpalone do pięt przystawić, to wierę przyznalibyście się nawet do występnego z kobyłą obcowania. Tfu! Wyście człek boży, a jak raka zgadacie.
Tak, jam jest człek boży.
Zaryczał kapłan, przekrzykując wzmagający się wśród wieśniaków pomruk.
W boską wierzę sprawiedliwość, karę i pomstę i w boży sąd. Niech przed bożym sądem wiedźma stanie. Sąd Boży!
Świetny pomysł!
Przerwał głośno wiedźmin, występując z tłumu. Kapłan zmierzył go złym wzrokiem. Chłopi przestali szemrać. Gapili się z otwartymi ustami.
Sąd Boży!
Podjął Geralt wśród absolutnej ciszy.
To rzecz całkowicie pewna i bezwzględnie sprawiedliwa. Ordalia akceptowane są również przez sądy świeckie i mają swe reguły. Reguły te stanowią, że w przypadku oskarżenia niewiasty, dziecka, starca lub osoby ułomnej do sądu stanąć może obrońca. Prawda, panie starosto Labs? Zgłaszam się oto na obrońcę. Ogroćcie szranki. Kto pewien jest winy tej dziewczyny i nie boi się sądu Bożego, niech wystąpi do walki ze mną.
Aha!
Zawołał kapłan, wciąż mierząc go wzrokiem.
Nie zachytrze, mości nieznajomy? Do pojedynku wyzywasz? Na pierwszy rzut oka widać, żeś rezun i rębacz. Na twój miecz bandycki chcesz zdać sąd Boży?
Jeśli miecz wam nie pomyśli, świątobliwy.
Oznajmił przeciągle Zoltan Chivaj, stając obok Geralta.
Jeśli ten jegomość wam nie pasuje, to może ja będę godny. Proszę. Niech oskarżyciel dziewki stanie ze mną na topory.
Albo ze mną nauki.
Milwa, mrużąc oczy, również wystąpiła.
Po jednej strzale ze 100 kroków.
Widzicie, ludzie, jak szybko mnożą się obrońcy wiedźmy?
Krzyknął kapłan, po czym odwrócił się i wykrzywił twarz w przebiegłym uśmiechu.
Dobrze, hultaje. Przyjmuję do Ordalium całą waszą trójkę. Wnet sąd Boży się odbędzie. Wnet ustalimy winę wiedźmy i waszą cnotę sprawdzimy zarazem. Ale nie na miecze, topory, kopie czy strzały. Znacie? Mówicie reguły sądu Bożego? I ja je znam. Oto podkowy w węgle włożone, rozpalone do białości. Szest ognia! Noże czarostwa poplecznicy! Który podkowę z ognia wyjmie, do mnie ją przyniesie i śladu oparzeń nie zdradzi, ten dowiedzie, że wiedźma jest bez winy. Jeśli zaś co innego sąd Boży pokaże, tedy i wam śmierć i jej grzechłem.
Niechętne pomruki starosty Labsa i jego grupy zgłuszyły entuzjastyczne wrzaski większości zgromadzonej za kapłanem, wietrzącej kapitalną uciechę i widowisko. Milwa spojrzała na Zoltana, Zoltan na wiedźmina, a wiedźmin na niebo, a potem na Milwę.
Wierzysz w bogów?
Spytał półgłosem.
Wierzę.
Odburknęła z cicha łuczniczka, patrząc na węgle w ognisku.
Ale nie dumam, by chciało im się zaprzątać głowy gorącymi podkowami.
Od ogniska do tego sukinsyna wszystkiego 3 kroki.
Syknął przez zaciśnięte zęby Zoltan.
Jakoś wytrzymam, pracowałem w hucie. Módlcie się jednak za mnie do tych waszych bogów.
Chwileczkę.
Emil Regis położył krasnoludowi rękę na ramieniu.
Proszę wstrzymać się z modłami.
Cyrulik podszedł do ogniska. Ukłonił się kapłanowi i publiczności, po czym schylił się szybko i włożył rękę w gorące węgle. Tłum wrzasnął jednym głosem. Zoltan zaklął. Milwa wpiła palce w ramię Geralta. Regis wyprostował się. Spokojnie popatrzył na trzymaną w dłoni rozżarzoną do białości podkowę. Nie śpiesząc się, podszedł do kapłana. Ten cofnął się, ale utknął na stojących za jego plecami wieśniakach.
O to wam chodziło? Jeśli się nie mylę, czcigodny?
Spytał Regis, unosząc podkowę.
Chrzest ognia? Jeśli tak, mniemam, że Boży wyrok jest jednoznaczny. Dziewczyna jest niewinna. Jej obrońcy są niewinni. I ja, imaginuj się sobie, też jestem niewinny.
Pokażcie rękę!
Zabełkotał kapłan.
Czy nie oparzona?
Cyrulik uśmiechnął się po swojemu zaciśniętymi ustami, po czym przełożył podkowę do lewej dłoni, a prawą, całkiem zdrową, zademonstrował. Najpierw kapłanowi, potem zaś unosząc wysoko wszystkim. Tłum zawyczał.
Czyja to podkowa?
Spytał Regis.
Niech właściciel weźmie ją sobie.
Nikt się nie zgłosił.
To sztuczka diabelska!
Zawył kapłan.
Tyś sam czarownik albo diabeł wcielony!
Regis cisnął podkowę na ziemię i odwrócił się.
Rzućcie więc na mnie egzorcyzmy.
Zaproponował chłodno.
Wolno wam, ale sąd Boży już się odbył. Słyszałem zaś, że podważanie wyniku ordaliów jest herezją.
Zgiń! Przepadnij!
Wrzasnął kapłan, wymachując przed nosem Cyrulika amuletem i wykonując drugą ręką kabalistyczne gesty.
Precz do piekielnej otchłani, czarcie! Niechaj ziemia rozstąpi się pod tobą!
Dosyć tego!
Krzyknął gniewnie Zoltan.
Hej, ludzie! Panie starosto Laps, zamierzacie dłużej przyglądać się temu błazeństwu? Zamierzacie!
Chodni od zachodu!
Chodni!
Wad nadciąga! Ratuj się, kto może!
Głos krasnoluda zgłuszył przeraźliwy wrzask. Obozowisko w jednej chwili zamieniło się w totalne pandemonium. Wieśniacy runęli do swych wozów i szałasów, przewracając się i tratując nawzajem. Jeden wielki ryk wzbił się ku niebiosom.
Nasze konie!
Wrzasnęła Milwa, czyniąc dookoła siebie rum ciosami pięści i kopniakami.
Nasze konie, Wiedźminie! Za mną, prędko!
Geralt!
Wrzeszczał Jaskier.
Rado!
Tłum rozdzielił ich, rozrzucił jak fala przyboju. W mgnieniu oka poniósł Milwę ze sobą. Geralt, trzymając Jaskra za kołnierz, nie dał się ponieść, bo w porę uczepił się wozu, do którego przywiązana była oskarżona o czary dziewczyna. Wóz jednak szarpnął nagle i ruszył z miejsca, a Wiedźmin i poeta zwalili się na ziemię. Dziewczyna zaszarpała głową i zaczęła się histerycznie śmiać. W miarę oddalania się wozu śmiech cichł i gubił się wśród ogólnego ryku.
Zawieczą!
Wrzeszczał leżący na ziemi Jaskier.
Zmiastą! Ratunku!
Skrzeknął niewidoczny feldmarszałek Duda. Geralt uniósł głowę, wypluł piasek i zobaczył prześmieszną scenę. Do ogólnej paniki nie dołączyły tylko cztery osoby, z czego jedna, wbrew swej woli. Tą ostatnią był kapłan, unieruchomiony żelaznym chwytem za kark przez starostę Hektora Laapsa. Dwiema pozostałymi osobami byli Zoltan i Percival. Gnom szybkim ruchem zadarł z tyłu szatę kapłana, a uzbrojony w obcęgi krasnolud wyciągnął z ogniska rozpaloną podkowę i wrzucił ją w gacie świątobliwego męża. Wypuszczony z uścisku Laapsa, kapłan pomknął przed siebie jak kometa z dymiącym ogonem, a jego wrzask utonął w ryku tłumu. Geralt widział, jak starosta, gnom i krasnolud chcieli sobie wzajemnie pogratulować udanego ordalium, gdy wprost na nich zwaliła się następna fala uciekającego w panice motłochu. Wszystko znikło we wzbitym kurzu. Wiedźmin nie widział już nic, nie miał zresztą czasu się przyglądać, zajęty ratowaniem Jaskra, którego ponownie zwalił z nóg gnający na oślep wieprz. Gdy Geralt się schylił, by podnieść poetę, sturkoczącego obok wozu zrzucono mu prosto na plecy drabinę. Ciężar przypłaszczył go do ziemi. Nim zdążył zwalić go z siebie, po drabinie przebiegło z 15 osób. Gdy wreszcie zdołał się wyzwolić, Tuż obok z trzaskiem i hukiem przewrócił się kolejny wóz, z którego spadły na Wiedźmina 3 worki pszennej mąki kosztującej tu koronę za funt. Worki rozwiązały się i świat utonął w białym obłoku.
Wstawaj, Geralt!
Darł się trubadur.
Wstawaj do cholery!
Nie mogę.
Stęknął oślepiony drogocenną mąką Wiedźmin, chwytając się oburącz za przeszywane obezwładniającym bólem kolano.
Ratuj się, Jaskier!
Nie zostawię cię!
Od zachodniego skraju obozu dobiegały makabryczne krzyki mieszające się z łoskotem podkutych kopyt i rżeniem koni. Wrzask i tętent wzmogły się nagle, nałożył się na nie dzwon, szczęk i łomot żelaza zderzającego się z żelazem.
Bitwa!
Krzyknął poet.
Biją się!
Kto? Z kim?
Geralt gwałtownymi ruchami starał się oczyścić oczy z mąki i plew. Niedaleko coś się paliło, ogarnął ich dech, żaru i kłąb smrodliwego dymu. Tętent rósł w uszach, ziemia zadygotała. Pierwszym, co zobaczył w chmurze pyłu, były dziesiątki końskich pędzin w galopie wszędzie dookoła. Przemógł ból.
Podwóz! Kryj się, podwóz, Jaskier! Bo nas stratują!
Nie ruszajmy się!
Zajęczał przypłaszczony do ziemi poeta.
Leżmy! Słyszałem, że koń nigdy nie nadepnie leżącego człowieka!
Nie jestem pewien!
Wydyszał Geralt.
Czy każdy koń o tym słyszał? Podwóz! Prędko!
W tym momencie jeden z nieznających ludzkich przysłów koni kopnął go w przelocie w bok głowy. W oczach Wiedźmina rozbłysły nagle czerwienią i złotem wszystkie gwiazdozbiory firmamentu, a w chwilę potem nieprzebite ciemności okryły niebo i ziemię.